Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, od lat mówią Państwo o czym? O tym, iż Wikipedia, polska wersja Wikipedii, jest prowadzona przez żydostwo polskie, a właściwie dokładnie rzecz biorąc przez tą frakcję, która jest skupiona wokół Gazety Wyborczej, zwanej potocznie Gównem Wyborczym. I to jest rzecz wiadoma, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Przez zupełny przypadek, nie wiem skąd to skąd, znalazłem się w Wikipedii, bo z własnej inicjatywy, na pewno niczego tam nie szukał. Możecie mi Państwo wierzyć, że nie jestem durnym, znaczy przynajmniej mam się za człowieka inteligentnego w miarę i w związku z tym nie jestem głupcem. Nie jestem głupcem i dlatego nigdy nawet nie przyjdzie mi do głowy sprawdzać czegokolwiek w Wikipedii. A to tak jakbym, nie wiem, chciał usłyszeć prawdę od polskich polityczków. Wszystko jedno, dowolnej strony. Czy to będzie PiS, czy POP, czy PO, czy Nowoczesna, czy Czerwoni, czy SLD, czy tam inne. Dokładnie to. Posądzanie Wikipedii o prawdomówność, to jest tak, jakby posądzić polityczków dowolnej maści zresztą o prawdomówność. No, więc ja tutaj nie bywam, ale jestem. Ale jestem z bardzo prostej przyczyny. Chcę Państwu wyjaśnić dlaczego. Jest hasło o Żydach i ich kłamstwach. No, nie wiedziałem o tym, że takie kłamstwo jest. Że takie hasło jest, ale to tylko dlatego, że to jest, tak nazywa się Traktat Marcina Lutra, wydany po raz pierwszy w 1543 roku przez drukarnię Hansa Lufta. Czyli nie będę czytał niemieckich napisów, bo to nie ma sensu. Otóż tutaj jest kilka kłamstw zawartych w tekście Wikipedii. Nie w poglądach Marcina Lutra, tylko w tekście Wikipedii. I tutaj zacytuję, bo to jest konieczne niestety. Zacytuję Wikipedię. Poglądy Lutra wobec Żydów. Oczywiście kontrowersyjne poglądy Lutra w ogóle, w sekcji, znajduje się to w sekcji, kontrowersyjne poglądy Lutra Żydzi. I teraz posłuchajcie Państwo, początkowo Marcin Luter darzył Żydów sympatią. Pierwsze zdanie. Nie ma żadnego linku, nic kompletnie, żadnego odnośnika, nic absolutnie. Więc nie wiadomo, czy tak było, czy też nie. Po prostu założono, że on na pewno darzył Żydów sympatią, no bo wiecie Państwo, Żydzi zawsze byli tacy sympatyczni, prawda? Wszyscy ich zawsze kochali, od pierwszego wejrzenia. No więc Marcin Luter też musiał darzyć Żydów sympatią. No, pierwsze kłamstwo, ale powiedzmy sobie, no cóż, pierwsze koty zapłaty. Drugie zdanie. Gdy jednak zauważył, że nie są oni skłonni przejść na protestantyzm, zaczął ich poddawać ostrej krytyce, noszącej niejednokrotnie wyraźne znamiona antysemityzmu. I teraz w tym zdaniu są dwa kłamstwa. No, im dalej w las, tym lepiej. Otóż to zdanie sugeruje, iż Marcin Luter chciał ich nakłonić na przejście na protestantyzm, ale skoro im się nie udało, jemu się nie udało ich przekabać na protestantyzm, to zaczął, poddał ich ostrej krytyce noszącej wyraźne na antysemityzm. I tak, no więc pierwsze kłamstwo to właśnie to, że taki był jego zamysł, żeby ich przekabać na protestantyzm. Ja myślę, że Marcin Luther, i teraz to już mój punkt widzenia. Myślę, że Marcin Luther był bardzo inteligentnym człowiekiem i doskonale wiedział, że Żydów w żaden sposób na protestantyzm przekabacić się nie da. Nie znosił ich, o czym zresztą za chwilę. Od zawsze, więc to pierwsze zdanie jest oczywiście kłamliwe. I druga część tego zdania, że ostra krytyka nosząca niejednokrotnie wyraźne znamiona antysemityzmu. Otóż te kołki, te chamy intelektualne z obszaru Gazety Wyborczej mają państwa i mnie za idiotów, albowiem używają pojęcia, które wykluło się raptem kilkadziesiąt lat temu. Naprawdę. Posłuchajcie państwo, pani Ewy Kurek, historyk stosunków polsko-żydowskich i się dowiecie, że jeszcze na początku XX wieku nie istniało pojęcie antysemityzmu. Także to jest wszystkiego raptem 100 lat. Czyli tutaj w tym miejscu te chamy filosemickie, filożydowskie z obszaru Gazety Wyborczej próbują nam wcisnąć kit, że za czasów pana Marcina Lutra istniał antysemityzm. Oczywiście nie istniał. Nie istniało nic takiego. Istniała owszem niechęć do Żydów, natomiast ona była zupełnie inaczej opisywana. I tutaj prawdę powiedzieli w następnym zdaniu. Swoim antysemityzmem Luther nie wyróżniał się spośród reprezentantów innych wyznań chrześcijańskich owych czasów. To jest prawda, znaczy, ale to nie tylko chrześcijanie ich tak traktowali, po prostu wszyscy, którzy z nimi, czyli z Żydami, mieli do czynienia, traktowali ich tak samo, to znaczy tak, jak należało ich traktować. I teraz, proszę Państwa, co Pan ten traktat o Żydach i kłamstwach zawiera także konkretne postulaty rozprawami streszczające się w 7 punktach. I to jest bardzo niepoprawne politycznie, straszliwie niepoprawne politycznie, no ale wiecie Państwo, poprawność polityczna w tamtym czasie nie tylko nie istniała w tamtym czasie. Poprawność polityczna to jest ma raptem ze 20 lat, to wszystko. To jest wymysł zresztą żydowski, poprawność polityczną, bo to chodziło o to, żeby lewacko-żydowskie, zresztą to jest jakby współgra. Lewacy bardzo często, znaczy Żydzi bardzo często są lewakami, lewacy bardzo często są Żydami. I teraz ta rozprawa, Luther, tytuł, podtytuł, treść rozprawy. Luther upatruje w Żydach przyczyny wszystkich nieszczęść, które od stuleci nękają chrześcijan. Problem polega tylko na tym, że można by nawet w sieci znaleźć kilkadziesiąt prominentnych postaci cywilizacji śródziemnomorskiej, którzy określają Żydów jako, znaczy dla których Żydzi to samo nieszczęście, istota, kwintesencja nieszczęścia. I ten, że Luther określa Żydów jako leniwych i nieuczciwych, pisząc w cudzysłowie, zdobyli nas i nasze dobra przez ich przeklętą lichwę. Proszę Państwa, tak było od zawsze, od czasów faraonów. Żydostwo zajmowało się zawsze tym samym, obrotem pieniądza, pożyczaniem pieniądza na lichwę, na lichwiarski procent. I tenże Luther dodaje, że taki stan rzeczy czyni z chrześcijan żydowskich niewolników. Chciałem Państwa zapytać, czy to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, teraz, w tej chwili, że miliony Polaków są żydowskimi niewolnikami poprzez kredyty w żydowskich bankach, a właściwie w bankach nie tylko żydowskich, ale zarządzanych, czy w bankach realizujących żydowski sposób widzenia kredytu. Bo chciałem Państwu powiedzieć, że muzułmańskie banki zupełnie inaczej patrzyły się na kredyt. A więc mówienie o tym, że żydowscy, że jesteśmy, że ogromna część polskiego społeczeństwa, szczególnie młodego, jest żydowskimi niewolnikami, jest jak najbardziej uzasadnione. I teraz. Traktat o Żydach i kłamstwach zawiera także konkretne postulaty rozprawy z Żydami, zrzeszające się w 7 punktach. Pan kanclerz Niemiec, Adolf Hitler, w dużej części zrealizował te 7 punktów. Po pierwsze, podpalić ich synagogi i szkoły, a co nie da się spalić, no to na to narzucić ziemi i przysypać, żeby żaden człowiek nie oglądał powieki ich ani kamienia, ani szlaki. To mówi Luther, twórca kościoła, twórca kościołów, które do tej pory funkcjonują. No proszę, jakie to niepoprawne. Punkt drugi. Niszczyć też i burzyć ich domy. A to z kolei robią sami Żydzi. W tej chwili w Palestynie niszczą i burzą domy Palestyńczyków. Przejęli to od Lutra. Zabierać im wszystkie ich modlitewniki i talmudy. A, to jest dosyć proste. Trzecie. Czwarte. Na przyszłość ich rabinom pod karą śmierci zabronić nauczania. Prawda? Całkowicie odebrać Żydom prawo do glejtów ochronnych. Zakazać im lichwy. To jest niemożliwe, bo z czego oni by żyli? Oraz skonfiskować wszelką gotówkę, klejnoty, złoto i srebro. To by było straszne dla Żydów. To by był prawie koniec świata. I punkt 7. Zmusić do zarabiania na chleb w pocie czoła. No, to teraz ja odnośnie punktu 7 zadam Państwu takie pytanie. Czy ktoś widział Żyda, który jest robotnikiem, rolnikiem, budowlańcem, który po prostu pracą swoich rąk zarabia na życie? Nie, bo to jest po prostu niemożliwe. Więc na tym właśnie stoją kościoły ewangelickie. Na takim sposobie widzenia przez pana Lutra Żydów. I proszę pamiętać, nazywanie tego antysemityzmem jest ignorancją. Ignorancją. Historyczną ignorancją. Ale przecież ci idioci z obszaru Gazety Wyborczej muszą się tą pałką antysemityzmu posługiwać. I w związku z tym tutaj dalej kontynuuje się antysemickie pisma Lutra. Ciekawe, dlaczego te półgłówki z obszaru Gazety Wyborczej nie posługują się sformułowaniami, które wówczas miały miejsce. A więc nie antysemickie pismo Lutra, tylko inne, inaczej nazwane. W XX wieku cytowali nazistowscy ideolodzy Alfred Rosenberg i Julius Streicher, tłumacząc w ten sposób przyczyny prześladowań i zbrodni ludobójstwa, czyli Holokaust. Czy to, że Niemcy byli szaleńcami, to jakby nic nowego, prawda? My z nimi mamy do czynienia z Prusakami. Wcześniej oni byli nazywani Prusakami. Więc ci Prusacy zawsze mieli chory sposób myślenia, ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Niemcy zawsze ich bardzo kochali. Znaczy Żydzi zawsze bardzo Niemców kochali. Do tej pory tak jest. do tej pory, no najlepszym dowodem na to jest to, że przecież w Niemczech jest nie ogromna rzesza, ogromna diaspora żydowska. To ma sens? Jakiś po tych wymordowaniu kilku milionów Żydów? Myślę, że nie powinno, ale to trzeba się zapytać Żydów, dlaczego oni tak myślą. Otóż po II wojnie światowej tutaj pierwszą kościoły ewangelickie zaczęły oficjalnie dystansować się od antyżydowskich poglądów ojca reformacji, ale dopiero, a to już moje sformułowanie, dopiero Kościół ewangelicko-luterański w Bawarii wydał w 1998 roku oświadczenie dotyczące stosunków chrześcijańsko-żydowskich, w których określił swój krytyczny stosunek do przejawów antysemityzmu w teologii Lutra. No i znowu ten antysemityzm. Dopiero w 1998, więc tak, to jak powiedziałem, zaczęła się poprawność polityczna lansowana właśnie przez żydostwo międzynarodowe. A do czego ja zmierzam? A chciałem Państwu powiedzieć, że antyżydowskie nastawienie jest nastawieniem zupełnie normalnym. Mówię to po tych faktach dramatycznych dla polskich patriotów, których byliśmy świadkami w ciągu ostatnich 2-3 dni, gdy to bydło żydowsko-amerykańskie zjechało do Warszawy na tak zwaną konferencję bliskowschodnią, czyli konferencję, na której Żydzi i Amerykanie chcieli policzyć ilość szabel do wojny z Iranem. Te łajdactwa antypolskie, które się wydobywały z gardeł żydowskich i amerykańskich, były straszliwe, dramatyczne dla nas, Polaków, bo mówiące o tym, że to myśmy wymordowali Żydów, naszych Żydów, Polaków, tylko żydowskiej religii, w czasie II wojny światowej, że to już historią jest to, że to Niemcy zrobili. A więc jeśli ja o tym mówię, to dlatego, że sprowokowały mnie do tego żydowskie łachmyty, które tutaj do Warszawy zjechały. A to jest raz. A jak Państwo wiecie, wielokroć mówię o tym, że Żydzi mają się dobrze w Chinach. Ciekaw jestem, czy Chińska Komisja Nadzoru nad giełdami wyciągnęła wnioski związane z tą bańką, którą żydostwo zorganizowało w 2004-2005 roku na giełdach chińskich. Odnoszę wrażenie, że nie widzę tych wniosków płynących z tego. To oznacza tylko tyle, że ich raczej nie ma. Raczej nie ma. To by oznaczało również, że można się spodziewać w przyszłości, że Żydzi będą mieli wolną rękę w Chinach, aby zrobić coś znacznie większego, na większą skalę i znacznie gorszego. Znacznie bardziej zaszkodzić Chińczykom. Ja mam nadzieję, że to nie będzie ostateczny już atak na chiński rynek finansowy i mam nadzieję, że to będzie bardzo bolesny atak na chiński rynek finansowy. I mam nadzieję, że to będzie tak jasno pokazane, kto zaatakował rynek finansowy, chiński rynek finansowy, czyli innymi słowy, kto za tym stoi, za tym atakiem, że w końcu chińskie władze zrozumieją, że ich największym wrogiem, tak jak wrogiem pozostałej części ludzkości, są Żydzi. mam nadzieję, że zrozumieją jeszcze przed zlikwidowaniem przez Żydów chińskiego systemu finansowego. Na razie z przerażeniem przyglądam się tej naiwności, z jaką chińskie władze traktują chińskie żydostwo. To jest tak, to jest taki koń trojański, to są tysiące koni trojańskich, które są wprowadzone w obieg chińskiego systemu finansowego. Gdy one zaczną funkcjonować, gdy one zaczną działać, to mam nadzieję, że chiński system finansowy się nie przewróci. Bardzo bym sobie tego życzył. Dlatego przed chwilą powiedziałem, że mam nadzieję, że to nie będzie ostateczna likwidacja systemu chińskiego systemu finansowego przez żydostwo międzynarodowe. I mam nadzieję, powtarzam to po raz wtóry, że ta lekcja, która się zdarzy, nieostateczna oby, otworzy oczy chińskim decydentom na to, kto jest ich największym wrogiem. Oby nie za późno. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.